To jest 8.10.
Podcast Gazety Wyborczej.
W dzisiejszym odcinku
o książkach, czytaniu i inteligenckich kompleksach.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Stanisław Skarżyński, dzień dobry. Jak co roku Biblioteka Narodowa zrobiła nam sondaż o stanie czytelnictwa w Polsce. Było źle, jest gorzej. W ciągu ostatniego roku mamy 38% Polek i Polaków, którzy przeczytali jakąś książkę. To jest o kilka procent mniej niż w ubiegłym roku. W ubiegłym roku, kiedy było podobno lepiej, mieliśmy przy okazji tego samego sondażu taką średnio udaną zadymkę w Gazecie Wyborczej i z nadzieją na wywołanie kolejnej i kontynuowanie tej czcigodnej debaty o książkach, stanie czytelnictwa i roli inteligencji w polskim życiu publicznym zaprosiłem do dzisiejszego odcinka Zuzannę Kowalczyk, redaktorkę i autorkę z magazynu Pismo.
Cześć.
Oraz Grzegorza Wysockiego z Gazety Wyborczej.
Cześć, dzień dobry.
Ja bym chciał zacząć od pytania do Zuzi, bo ta debata w ubiegłym roku, ja miałem takie poczucie absurdu, bo to była debata bardziej sędziwych mężczyzn z mniej sędziwymi mężczyznami w średnim wieku.
Jak większość debat.
Tak, jak większość debat. I pomyślałem, że trzeba poszerzyć pole walki, bo paradoks polega na tym, że czytają głównie kobiety, a awanturowali się właśnie mężczyźni. I ty żyjesz w tej przestrzeni, w której Pismo jest takim dość unikatowym w Polsce projektem medialnym, w którym książki i kultura rzeczywiście są ważne, ta debata jest jakoś żywa, to się rozciąga na książki, magazyn do czytania w Wyborczej, trochę na to, co pisze dział Kultura i Wolna Sobota. I chciałem cię zapytać właściwie, jaki jest twój odbiór tych danych? Czy ciebie to martwi, czy dla ciebie to jest w ogóle obojętne?
Zastanawiam się nad tym, na ile ja śledzę te dane, a na ile te dane śledzą mnie, bo to jest taka, wiesz, dyskusja, która powraca co roku. Mam wrażenie, że co roku padają w niej te same argumenty, oburzeni są dokładnie ci sami ludzie, absolutnie nic nowego z niej nie wynika, ale może to są moje bardzo pesymistyczne wrażenia. Nie chcę powiedzieć, że ta dyskusja o stanie czytelnictwa jest zupełnie bez znaczenia, bo tak nie uważam. Znaczy jest to jakaś ważna ilustracja miejsca, w którym się znajdujemy, jakiejś takiej ogólnej kondycji społecznej. No, jest to istotny element rozumienia naszego świata, ale nie uważam, że jest kluczowy albo najważniejszy. I chyba problem, który mam z tą dyskusją wokół stanu czytelnictwa polega na tym, że właśnie raz do roku jakieś tak rytualnie czynimy z tego czytelnictwa jakiś taki w ogóle klucz i orbitę, wokół której kręci się mała ziemia nazwana Polską, podczas gdy przez całą resztę roku właściwie ten temat nie mam poczucia, że jest jakoś szczególnie obecny. I też nie mam poczucia, żeby ten temat jakoś definiował wszystkie problemy, które się przy jej okazji pojawiają. I absolutnie zgadzam się z tobą, Staszek, w tym, że bardzo się w tym przypadku obraca skutki i przyczyny. To znaczy mówimy o tym, że przez to, że nie czytamy, dzieją się te wszystkie straszne rzeczy w naszym społeczeństwie. Ja bym raczej robiła z tego taki kołowy wykres. Znaczy to są ważne korelacje, ale ten proste wynikanie przyczyna-skutek nie jest tak oczywista w tym przypadku. I wolałabym, żebyśmy rozmawiali o tym, dlaczego ludzie nie czytają, a nie o tym, jacy są strasznie głupi i nieszczęśliwi, że nie czytają.
Czyli dla ciebie to by było takie porównanie trochę jak mamy ten upiorny Dzień Kobiet i teraz będziemy wręczać, dzisiaj jest Dzień Kobiet, Dzień Dobroci dla Kobiet, będziemy wręczać żonkile, mówić o prawa kobiet, bardzo ważne i potem następnego dnia cześć, zapominamy i wracamy do brońmy demokracji.
No trochę coś ten deseń, z czego też pamiętajmy o tym, wiesz, kto dyskutuje o stanie czytelnictwa w Polsce. No dyskutują wyłącznie czytający. Ja bym była w ogóle bardzo ciekawa tego, żeby oddać głos w tym przypadku też nieczytającym. Mam wrażenie, że ich jakoś zupełnie usunięto z tej debaty i wycięto. A ta debata niejako dotyczy właśnie ich. Więc wiecie, my też sobie teraz usiedliśmy we trójkę. Ty masz po swojej lewicy czy też prawicy regał z książkami, Grzegorz ma za głową, ja akurat siedzę w kuchni, ale mam zaraz obok w pokoju też sterty.
Ja specjalnie całą noc ustawiałem, żeby było.
Ja wiem, domyślam się właśnie. No i wiecie, no rozmawiamy sobie trochę w gronie osób, które akurat z książkami są bardzo mocno związane. Ja bym była ciekawa głosu tych, których książki albo nie grzeją, nie ziębią, albo tych, którzy właśnie z przyczyn, nie wiem, socjoekonomicznych, czy ogólnie jakby problemów, których dotykają na co dzień, z tymi książkami styczności nie mają. Jestem ciekawa głosu tych, których odrzuca etalitaryzm literatury. Jestem ciekawa głosu tych, których właśnie ten etalitaryzm jakoś pociąga, ale peszy. To jest cały czas dyskusja w tym samym gronie. To jest chyba jej największy kłopot, no.
Grzegorz Wysocki natomiast reprezentuje nieco inny pogląd, który mi się podoba, bo Grzesiek bardzo otwarcie przyznaje się do tego, że dla ciebie książki są nie tylko narzędziem, tak, zdobywania wiedzy, ale one też coś wyrażają. Możesz o tym więcej opowiedzieć?
Tak, ja przede wszystkim przyznaję się otwarcie wszem i wobec, że jestem książkowym fetyszystą i się tego nie wstydzę, się z tym obnoszę, wszędzie dookoła się chwalę, bo wychodzę z założenia jakby nie tyle właśnie takiego jak niektóre głosy w tej dyskusji, czyli że elitaryzm właśnie książkowy, arystokratyzm ducha i tak dalej, ale że trzeba książkami i czytaniem książek, czy nawet samym posiadaniem książek zarażać i uważam, że czytanie jest zaraźliwe. Może na początek posiadanie książek, ale liczę też na to, że czytanie książek również. Najpierw jeszcze bym się odniósł do tego, co mówiła Zuza i w ogóle co, od czego zaczęliście, bo to jest ciekawe spostrzeżenie, że rzeczywiście faceci nie czytają, a głównie dyskutują faceci, więc to jest tutaj ciekawe w tej dyskusji i ciekawa jest ta niedoreprezentacja kobiet w tej debacie. Ale druga rzecz jest taka, że ja jako mężczyzna jakby, to te wyniki co roku mnie załamują, ale przede wszystkim załamuje mnie ten aspekt, zawsze w ogóle sobie skroluję do tych fragmentów tego raportu, gdzie jest właśnie o podziale płciowym i załamują mnie zwłaszcza wyniki czytelnictwa u facetów, bo one są szczególnie tragiczne, czyli na przykład kiedy ogółem teraz, jak wiecie, 38% Polaków czytało przynajmniej jedną książkę w ostatnim roku, to jeżeli weźmiemy, spojrzymy na facetów, to tych facetów jest zaledwie 33% mężczyzn czytało maksymalnie jedną książkę, a najczęściej to jest fragment, bo w tych wynikach warto zauważyć, również liczy się fragment. Fragment przeczytanej książki już sprawia, że znajdujecie się w raporcie czytelnictwa jako właśnie wybitny czytelnik. I co to oznacza? To oznacza, że co najmniej 67% facetów nie miało ani jednej książki w ręku. No więc są to dane szczególnie przerażające. I jeszcze co do samej w ogóle tej dyskusji corocznej, rytualnej właśnie, to ja akurat jestem wielkim fanem tych rytualnych dyskusji. Jeden mam tylko problem z tym, że one są rytualne co roku, a nie przez cały rok. Chciałbym, żeby te dyskusje o książkach, o czytelnictwie, o wtórnym analfabetyzmie, o klasizmie czytających i nieczytających i tak dalej, trwały cały rok. Dużo bardziej wolę, kiedy w mediach dyskutuje się o książkach, o literaturze, o nieczytaniu, niż o, nie wiem, Platformie i PiSie, o tym, czy Kaczyński, czy Tusk i tak dalej. Więc ja generalnie jestem tutaj wielkim zwolennikiem wszystkich dyskusji, nawet jeśli one są rytualnie i sztucznie wywoływane tym corocznym raportem. I tylko mówię po prostu, dlaczego tak mało i proszę o więcej. Że powtarzają się jakieś argumenty albo że ta dyskusja niczym się nie kończy. No mnóstwo jest dyskusji, które niczym się nie kończą, a ta przynajmniej jest o czymś przyjemnym, ważnym i mądrym moim zdaniem. I też fajnym po prostu. I to jest jedna rzecz. Jeżeli chodzi właśnie, teraz odpowiem na pytanie Staszkowi, czyli właśnie, że ja mam trochę inne do tego wszystkiego podejście. Jakby ja przede wszystkim, dla mnie bardzo ważnym aspektem czytania i książek jako takich jest jakby to, że ja gorąco wierzę i liczne badania to potwierdzają, że czytanie niweluje nierówności społeczne. I to jest jakby dla mnie bardzo ważny aspekt tej całej sprawy. Tak jak ja to sformułowałem, mogę dzisiaj rozmawiać, być dziennikarzem, czy także dyskutować teraz tutaj z wami, właśnie dlatego, że wspiąłem się na tę hałdę ułożoną z książek. Metaforycznie, ale też dosłownie jakby, nie? Że będąc jakby tym sobie prostym chłopakiem ze wsi, w którymś momencie zaraziłem się tym czytaniem, zacząłem czytać, i zacząłem się jakby po tej hałdzie wspinać wyżej, czyli jakby no, iść drogą, nazwijmy, awansu społecznego, jak to się modnie określa, prawda? I dlatego no, dla mnie czytanie jest sprawą bardzo osobistą i kiedy na przykład ty, Staszek, mówisz, że jakby nie obrażajmy nieczytających, czy nie sprawiajmy, że oni się zawstydzą, to ja się generalnie z tym zgadzam, bo my tak naprawdę się ze sobą zgadzamy, tylko zwracamy uwagi na inne aspekty. Ty mówisz, żeby ich nie zawstydzać, a ja bardziej zwracam na ten aspekt uwagę, żeby ich zachęcać jakby, nie? Żeby po prostu też ciągnąć ich za sobą jakby na tę hałdę książek i żeby wyciągać jakby do nich rękę. No i czy tutaj przymus jest konieczny, czy nie, to inny jakby już tutaj wątek dyskusji, bo ja oczywiście bym chętnie przymuszał, gdyby się dało.
Ale to powiedz mi, bo to jest coś, co dla mnie nie było do końca jasne. Czy to jest tak, że ty wychowałeś się w domu, w którym naprawdę nie było książek, tak jeden do jednego?
Wiesz co, nie było na pewno takiej jakby biblioteki, a nawet biblioteczki inteligenckiej, jakby tych książek gdzieś tam było, jakiś taki, nawet chyba to nie można powiedzieć o regaliku, jakaś może półka czy dwie, i to były generalnie takie książki, no nie wiem, to były czasy przedinternetowe, więc pamiętacie, jakieś tam Zrób to sam, książkę z przepisami, dużo książeczek do nabożeństwa. Ja do dzisiaj pamiętam, że moje pierwsze książki, czyli jakby wiecie, fundamenty mojej późniejszej biblioteczki, tak, biblioteki, no to były książki religijne, książeczki, bodajże pierwszą książkę w życiu, którą sobie kupiłem, to było w takich, to jest chyba sieć, nie wiem, czy ona jeszcze istnieje, sklepów religijnych Veritas, i moją pierwszą książkę, którą ja za własne pieniądze tam od mamy czy babci sobie kupiłem, to była książeczka z pieśniami maryjnymi na przykład. I to było jakby fundament mojej późniejszej biblioteki prywatnej. Więc no tych książek nie było, ale tutaj muszę uczciwie przyznać, że moja mama gdzieś miała jakby taki, nie wiem, instynkt po prostu macierzyńsko-czytelniczy, nazwijmy, że czytała mi bajki już jako małemu chłopcu. Więc to gdzieś zakiełkowało i odniosło właściwy efekt, ale też, jeżeli dobrze pamiętam, no czytała również moim braciom młodszym i tam to nie zadziałało jakby. Więc to jest też dosyć ciekawe, że to nie wystarczy.
To jest ciekawe, bo ja ten apel o niedyskryminację nieczytających pisałem raczej z założeniem, że to jest właśnie, widzisz, tak jak u ciebie, nie, a nie u twoich braci, że koniec końców nie wiemy, co powoduje, że ludzie czytają. Natomiast jest bardzo wiele rzeczy, które ja mam duży wstręt do tej polskiej inteligencji, która się w zasadzie pozbawiona kapitału jakiegokolwiek innego poza tym symbolicznym, który wyraża ta półka z książkami, że wiecie, nigdzie nie byli, nic nie widzieli, ale mają tego Bułhakowa wydanego na bibule 50 lat temu i strasznie są z tego dumni. Że te książki stały się takim wyrazem takiej intelektualnej biedy i takiego zamkniętego świata, że mają te książki, czytają w sumie to samo, rynek wydawniczy jest bardzo słaby i wydaje mi się, że jeżeli mielibyśmy otworzyć polskie czytelnictwo na taką, wiecie, takie powszechne doświadczenie jakoś ogólnospołeczne, to pierwszymi wrogami tego byliby właśnie inteligenci, którzy by wtedy stracili to narzędzie swojej dystynkcji, pokazania się jako ta uprzywilejowana grupa społeczna, która ach, ile my mamy książek i jacy my jesteśmy trutututu wspaniali. I Zuzia, nie wiem jak ty to widzisz, bo ty znowu zapytam cię tutaj jako pokolenie młodszego, czy to się zmienia, czy ty masz wrażenie, że jak nas słuchasz, że Boże, tacy młodzi, a już tacy starzy. Czy to się demokratyzuje później gdzieś w strukturze społecznej?
Wiesz co, ja właśnie 2 dni temu nagrywałam podcast o tym, jak bardzo nie lubię podziałów pokoleniowych jako jakiejś takiej miary myślenia o kwestiach społecznych. To znaczy, myślę, że dużo bardziej miarodajne w dzisiejszych czasach jest mówienie o bańkach niż o pokoleniach. Więc to, co ja jestem w stanie powiedzieć, to jest perspektywa mojej bańki, która też jest bardzo ograniczona i mam taką pokorę, żeby to dostrzec i jakby wskazać, że bardzo bym nie chciała tutaj wypowiadać się jako tak zwany głos pokolenia, bo to bardzo niebezpieczny grunt. Ale mam takie poczucie, że ta dyskusja o czytelnictwie dlatego budzi tak wielkie emocje, bo właśnie te książki mają taki bardzo aspiracyjny charakter w Polsce. To znaczy, dla mnie też książki były narzędziem awansu społecznego w jakimś sensie, na pewno kulturowego. Ja też miałam do książek bardzo, chyba nadal mam, taki bardzo sakralny stosunek i one są dla mnie absolutnie nieobojętnym mi przedmiotem i obiektem w moim życiu. I właśnie dlatego myślę, że nie jestem w tym obiektywna, ale też dlatego je bardzo doceniam. To znaczy, to jest takie bardzo egalitarne narzędzie. Ja w ogóle, jeśli miałabym wskazać na taką przestrzeń, którą uważam za najbardziej sprawczą społecznie, jeżeli chodzi o, wiecie, nie wiem, świadczenia socjalne, które w Polsce leżą i kwiczą, to są to biblioteki. Znaczy, absolutnie biblioteki rządzą światem i uważam, że jest to jedna z piękniejszych idei i inicjatyw, jaką zbudowano. Czy to się zmienia pokoleniowo? Pojęcia nie mam. Mam poczucie, że jednak tkwimy takim trochę, wiecie, replikowaniu elit. To znaczy, czytają swoim dzieciom ci, którzy sami czytają. I pewnie jakaś garstka tych dzieci, którym się nie czyta, też dokona tego awansu i sama się w pewnym momencie wespnie po hałdzie książek do góry, ale to nadal będzie garstka. A dla mnie, jeśli chcemy o tym myśleć bardziej systemowo, to ja bym myślała bardziej kanonem lektur, ja bym myślała bardziej po prostu nierównościami społecznymi pod kątem tego, żeby każdy miał zapewniony kawałek spokoju w życiu i wolnego czasu i takiej przestrzeni, którą chce wypełnić czymś bardziej ambitnym, bo on ma na to siłę, a nie tylko goni za kolejną ratą kredytu albo opłaceniem dzieciom przedszkola prywatnego, bo do publicznego się nie dostało. No to są dla mnie tego typu kwestie, które od których ta rozmowa o czytelnictwie po prostu nie może być wyabstrahowana. A kiedy jest wyabstrahowana, to jest dla mnie właśnie płytka i absolutnie ograniczona.
To jest bardzo bliskie temu, co ja myślę, bo mi się wydaje, że jeżeli mamy państwo, które obywa się bez służby zdrowia, bez opieki społecznej, bez zapewnienia ludziom możliwości życia zawodowego i łączenia jej z opieką nad dziećmi albo osobami starszymi, mamy państwo bez sądownictwa, mamy teraz państwo bez lotnictwa, więc że w takim państwie nie ma przestrzeni dla czytelnictwa. To znaczy, że to był taki komunistyczny model myślenia o czytaniu, tak? Że ten inteligent wyparty z przestrzeni publicznej, która była objęta cenzurą, ukrywał się z książką przed światem. Tak? Ale ten model odszedł do przeszłości, kiedyś istniał, już przestał.
Niestety.
No wiesz, słuchaj, daj Jarosławowi Kaczyńskiemu trochę czasu, będziesz, wiesz, wywalał cię z roboty, będziesz siedział na zasiłku i czytał książki, będziesz miał mnóstwo czasu.
Czekam niecierpliwie na ten moment, ale mówiąc serio, pozwolisz, odniosę się do tego jeszcze, co Zuza właśnie przed chwilą mówiła, bo powiedziałaś, że książki rządzą światem. Ja bym powiedział raczej, że nie tyle rządzą, co ale na pewno powinny rządzić światem, w sensie dosłownym. Ja bym po prostu chętnie oddał władzę na świecie i w Polsce bibliotekarzom, jakby, nie? Gdyby to ode mnie zależało, to po prostu bym, nie wiem, jakiś wprowadził królewski edykt, że od tej pory bibliotekarze rządzą światem, że przejmują wszędzie władzę. Nie wiemy, czym by się to skończyło, być może, nie wiem, byłoby jak z Platonem i poetami, że po prostu doszło, powstałaby jakaś chora tyrania, czy to maniaków, moli książkowych i skończyłoby się to jakąś absolutną katastrofą. Wierzę, że nie, mam nadzieję, że nie, bo to jest tak naprawdę ta dyskusja, co mówimy, bo ja tutaj rozumiem ten taki zarzut pewnej wsobności tej dyskusji, o czym też Zuza mówi, i ja się z tym generalnie zgadzam, bo my jesteśmy osobami i dyskutujemy tak naprawdę o jakichś różnych niuansach, ale jednak generalnie dyskutujemy tutaj w gronie osób kochających książki, tak chyba można powiedzieć, prawda? Kochających czytanie, kochających literaturę w różnych jej formach i przejawach i gatunkach, więc te różnice między nami są dosyć takie pewnie mało istotne i jak mówię, to są właśnie niuanse. Być może główna różnica czy punkt sporny polega na tym, że to jest dyskusja o tym, czy do tej miłości zmuszać innych. Czy jesteśmy za zmuszaniem do tego, czy nie. No i tutaj różnie można też ten przymus definiować, ale ja jestem jakby zwolennikiem może nie tyle zmuszania, bo to zawsze źle brzmi i tak przemocowo, ale na pewno uczenia tej miłości jakby, tak? Żeby uczyć tej miłości i tak jak też już wcześniej mówiłem, zarażać nią. Ja nie lubię tych wszystkich argumentów, bo klasistowskich i tak dalej. Nie zgadzam się tutaj generalnie z lewicowym właściwie myśleniem i bardzo ubolewam nad tym, że część lewicowych dyskutantów osób o lewicowych poglądach zaczęło jakby w taki klasistowski sposób tę dyskusję prowadzić, znaczy wskazywać na te klasistowskie wątki. Dlaczego mam z tym problem? Jakby dlatego, że tam się pojawiają ciekawe i słuszne często argumenty, czyli na przykład o cenie książek jakby, tak? O to, kogo stać na książki i jak drogie są te książki. To jest bardzo ważna w ogóle dyskusja. Albo inny aspekt, że kogo stać na to pod względem czasowym, czyli no po prostu jak masz dwa etaty i zapieprzasz gdzieś w ogóle w szpitalu jako pielęgniarka, a potem musisz lecieć jeszcze do trzeciego szpitala, no to nie ma w ogóle bata, żebyś znalazł czas, siły, chęci w ogóle na czytanie. To jest wszystko istotne i ważne, ale jednocześnie w tych samych statystykach i raportach Biblioteki Narodowej widzimy o tym, jak rośnie czas użytkowników Polaków na przykład internet czy seriale. Chodzi o to, że na to Polacy znajdują czas i znajdują coraz więcej na to czasu i poświęcają na to coraz więcej czasu, czyli gdzieś ten wiele osób, nie wszyscy, ten czas wolny mają, ale po prostu książka w tym wyścigu jakby przegrywa i jest oczywiście duża konkurencja tych rozpraszaczy i tych rozrywek i książka jakby coraz bardziej z tymi różnymi konkurencyjnymi modelami i propozycjami spędzania wolnego czasu przegrywa. I to jest jakby problem, żeby się zastanowić nad tym, dlaczego przegrywa i czy może się to jeszcze zmienić i czy może jeszcze wygrywać, a może wcale nie musi. Może właśnie fajnie, że są te wszystkie inne modele i może właśnie książka jest, tak jak chyba ty, Staszek, twierdziłeś, pewnym już anachronizmem jakby w jakimś sensie, nie? Ja tutaj jestem oczywiście po stronie tych, którzy absolutnie tak nie twierdzą i się sprzeciwiają takiemu myśleniu. Uważam, że książka jest wciąż tak samo nowoczesnym i wspaniałym wynalazkiem, jak w chwili jej wynalezienia i jest cały czas młodym i cudownym wynalazkiem technologicznym, ale mówię, no można się tutaj spierać.
A wiesz, Grzegorz, że większość zwyżek w czytelnictwie następowała rok do roku po tym, jak do kin wchodził jakiś wielki hit, który był oparty na książce i te zwyżki zazwyczaj szły bardzo równolegle z adaptacjami filmowymi, więc wiesz, też nie można tego wyabstrahować od Netflixów, seriali. Ja też jestem taka daleka temu, żeby bagatelizować te inne sztuki i inne media, bo one się nie muszą wykluczać. One bardzo często idą w parze. Myślę sobie, że w ogóle poznawanie innych perspektyw i utożsamianie się z bohaterami jest tym, co działa empatycznie, a już to, czy zrobisz to za pomocą książki. Książka jest po prostu trudna. Ty mówisz, że lubisz czytać. Ja czasem lubię czytać, ale nie twierdzę, że to jest czynność absolutnie przyjemna. Czytam bardzo dużo, bo jest to element mojej pracy, żeby czytać bardzo dużo. I to po prostu bywa bardzo wymagające zajęcie, które bywa bardzo męczące i ono nie zawsze jest no właśnie taką formą odpoczynku, tylko jakiejś jednak pracy intelektualnej, która bywa przyjemna, jak coś się z niej ciekawego wyciągnie, ale jest to jednak jakiś rodzaj pracy. Więc ja myślę sobie, że jak będziemy te książki stawiać zawsze naprzeciwko właśnie, nie wiem, filmu, serialu, audiobooka, bo i tacy puryści się znajdują, to trochę sobie sami ucinamy gałąź, na której siedzimy, bo te książki nie istnieją w próżni, tylko one korespondują z tym, co się dzieje w innych mediach i myślę, że te inne media mają też taką siłę zachęcania do tego, co jest w tej książce najbardziej uniwersalne, no, czyli zagłębiania się w opowieść, w historię, poznawania innych perspektyw, budowania empatii.
Ja się zgadzam z tobą, bo tak naprawdę czasami jest tak, że ja też, no teraz dużo się mówi, czy piszę, może w Polsce mniej, ale na Zachodzie także, że o tym zjawisku, nie wiem, blokady czytelniczej związanej, a to najpierw z pandemią przecież, a to z teraz wojną w Ukrainie, więc i że po prostu wiele osób nie może teraz czytać, nie może się skupić na czytaniu, nie ma siły jakby na to, więc ja się zgadzam, czytanie czasami jest wielkim wysiłkiem, prawie jak, nie wiem, robota w kamieniołomach, nie przymierzając i ja się z tym zgadzam, ja też czasami właśnie będąc tym fetyszystą zboczonym książkowym, to też mam czasami w ogóle tak, że wolę sobie oglądać serial o wampirach Czystą krew i że to mi jakby tylko wchodzi, bo wiem, że książka wymaga ode mnie dużo więcej. Więc tutaj pełna zgoda. I jeszcze o tej miłości właśnie do książek, bo ja się zgadzam z kolei ze Staszkiem. Tutaj podkreślam, że są te niuanse, ale generalnie nie ma między nami niezgody. Na przykład ja też nie lubię, wbrew pozorom, może tutaj was zaskoczę, ale ja nie lubię tego wywyższania się i poczuwania się, że jest się lepszym czytając jakby, tak? Ja będąc jakby z tej wiochy, znam mnóstwo osób nieczytających. Gdybym ja mówił, że nie wiem, gardzę i nienawidzę osób nieczytających książek, to mówiłbym to, nie wiem, o swoich braciach, na przykład wujach, kuzynostwie i tak dalej, nie? Więc no, dla mnie to jest problematyczne i nie ma we mnie tej takiej inteligenckiej, przynajmniej staram się tak myśleć, że nie ma tej inteligenckiej wyższości, że po prostu tylko chodzi jakby o taki czysty szpan i tak dalej. Dla mnie problemem raczej są ci inteligenci, czy te osoby, które kończą studia, bo ja już nie pamiętam teraz dokładnych danych, tutaj sobie tych akurat nie wypisałem, ale ta liczba, ten procent osób wykształconych po studiach, którzy nie czytają książek w tych raportach Biblioteki Narodowej, nie pamiętam teraz, wydaje mi się, że to było ponad 30%. Czyli rozumiecie, 1/3 osób z wyższym wykształceniem, czy inteligentów jakby, nie czyta w ogóle książek jakby, bo ja bym się tu wcale nie skupiał na tej właśnie powiedzmy przysłowiowej pielęgniarce z dwoma czy trzema etatami, że ona nie czyta, to jestem absolutnie jak najdalszy od tego, ale już na przykład inteligent czy człowiek wykształcony, który nie potrafi czy twierdzi, że nie ma czasu na przeczytanie jednej książki w ciągu roku, czy dwóch, czy pięciu książek w ciągu roku, no to tutaj wydaje mi się, że już mamy pewien problem.
Musimy kończyć, więc ja wrócę jeszcze tylko na chwilę, bo przypomnieliście mi taką anegdotę o tym, jak mówiliście o Netflixie, konkurencji, która dla książek. To przypomniało mi to taką anegdotę, jak taki chłopak z Nowego Jorku miał duży problem z rodzicami, ponieważ on ciągle łaził do teatru. Kradł rodzicom pieniądze i chodził do teatru. A oni chcieli, żeby on siedział i czytał książki. No i straszne było te awantury, że on marnuje czas na teatr, podczas gdy powinien czytać książki. No i potem dostał Pulitzera za sztukę teatralną, nazywał się Arthur Miller. Jest jednym z największych dramaturgów dwudziestowiecznych. Więc myślę, że te związki są wcale nieoczywiste, a ta debata o tym, że wspaniała książka, kiedyś była szmatława książka zamiast Netflixa. Ale chciałem skończyć czym innym. Chciałem was poprosić, żebyście, jakbyście mieli, jak was ktoś poprosił dzisiaj, polećcie jedną książkę, taką, którą, no dobra, no przyznaję, tak, ktoś mówi, no, słuchaj, trudno, no, ja nie czytam, ale no, skoro mówicie, że to takie fajne, to mogę spróbować, nie? Dam wam kredyt zaufania, podajcie jedną książkę, która mnie wciągnie w tę zabawę. Zuzanna?
To najgorszy rodzaj pytania, jak się pewnie domyślasz. Ale jak myślę o książce, którą w ostatnim czasie podarowałam kilku osobom, które na co dzień nie czytają, a wydaje mi się, że to masz trochę na myśli w tym pytaniu, to z takich zeszłorocznych nowości wydawniczych ja bym powiedziała Sen o Okapi.
Autorstwa?
Marian Lajki.
A ty, Grzegorz, co byś wybrał?
Ja właśnie nie odpowiem ci na to pytanie, bo jeżeli chodzi o wciągnięcie kogoś, zwłaszcza, bo to jest bardzo poważna sprawa, żeby wciągnąć kogoś, kto nie czyta. I ja to rzeczywiście robię i staram się wciągać czasami takie osoby nieczytające w ogóle lub czytające mało. I ja wtedy robię wręcz mu takie nieoficjalne testy psychologiczne jakby, obszerny zbiór testów, wypytuję go po prostu, jeżeli go nie znam dobrze, to go dopytuję o to, co go interesuje, czym się jara, co go podnieca, na czym marnotrawi swój wolny czas i dopiero wtedy mu dostosowuję w ogóle książkę. Podam przykład, ostatnio taką rzecz zrobiłem właśnie z moim listonoszem, który pochwalił mi się, bo przynosi mi po prostu często ciężkie paczki, pod którymi się ugina z książkami i pochwalił mi się, że przeczytał w życiu jedną książkę, Łysek z pokładu Idy, przed laty, no i zaczęliśmy rozmawiać o tym tam przy którymś razie, no i doszło do tego, że kupiłem mu książkę dostosowaną do tego, co go ostatnio interesuje i irytuje, czyli biografię Jarosława Kaczyńskiego mu kupiłem, bo właśnie razem ustaliliśmy, że akurat to na pewno przeczyta i będzie miał drugą przeczytaną w życiu książkę. Trzymam go za słowo i mam nadzieję, że potem po drugiej będą też kolejne książki, że uda się ten eksperyment.
A ja z tęsknoty za dobrym światem wybiorę pierwszy tom biografii Baracka Obamy, który wyszedł w Polsce nakładem Agory. Dawno nie miałem takiej przyjemności czytając, że można było wrócić do problemów, które naprawdę chcielibyśmy dzisiaj mieć zamiast tych, które mamy. Bardzo wam dziękuję. Państwa i Moimi gośćmi byli Zuzanna Kowalczyk, redaktorka i autorka magazynu Pismo oraz Grzegorz Wysocki, dziennikarz Gazety Wyborczej. Producentką dzisiejszego wydania była Julia Radziwiłł, a ja nazywam się Stanisław Skarżyński i zapraszam na kolejne odcinki podcastu 8.10 Gazety Wyborczej.
8.10 Podcast Gazety Wyborczej.